Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 59. uroczystej sesji Rady Miasta Katowice 7. kadencji samorządu, zwołanej w Dniu Święta Miasta, 153. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich. Mam zaszczyt powitać przybyłych na dzisiejszą sesję zaproszonych gości. Szczególnie serdecznie witam gości, którzy otrzymają dzisiaj wyróżnienia honorowe. Witam księdza prałata Władysława Basistę. Witam pana Stanisława Płatka wraz z najbliższą rodziną. Witam jego magnificencję rektora Uniwersytetu Śląskiego, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kowalczyka. Witam serdecznie. Witam prezydenta miasta Katowice, pana doktora Marcina Krupę. W imieniu jego ekscelencji arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, witam serdecznie księdza biskupa doktora Adama Włodarczyka, biskupa pomocniczego. Ponadto witam księdza Jerzego Słotę, dziekana dekanatu Katowice Załęże i jednocześnie proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Józefa. Witam księdza Ireneusza Taturę, proboszcza rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Serdecznie witam panów prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w osobach. Profesora doktora habilitowanego Michała Daszykowskiego, prorektora do spraw finansów i rozwoju. Serdecznie witam. Doktora habilitowanego profesora Uść Tomasza Pietrzykowskiego, prorektora do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej. Serdecznie witam. Witam kanclerza Uniwersytetu Śląskiego, panią doktor Agnieszkę Skołucką. Serdecznie witam. Witam kierownika biura rektora, dr Lucynę Sadzikowską. Serdecznie witam. I rzecznika prasowego Uniwersytetu Śląskiego, pana Jacka Szymi-Kozaczko. Witam. Witam również pana Jerzego Janczewskiego, wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA w Katowicach. Serdecznie witam. Witam pana Michała Paprotnego, dyrektora KWK Wujek w Katowicach i panią Katarzynę Wójcik, zastępcę dyrektora KWK Wujek w Katowicach. Serdecznie państwa witam. Witam pana Dariusza Gieronia, przewodniczącego Komitetu Zakładowego NZZ Solidarność KWK Wujek w Katowicach. Serdecznie witam. Witam pana Roberta Ciupę, dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Serdecznie witam. Witam pana Krzysztofa Pluszczyka, przewodniczącego Komitetu Pamięci Górników Kopalni Wujek, poległych 16 grudnia 1981 roku. Serdecznie witam. Witam pana Antoniego Gierlotkę i Andrzeja Szukałę ze Społecznego Komitetu Pamięci Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku. Serdecznie witam wiceprezydentów miasta Katowice. Serdecznie witam. Witam panią skarbnik, pana sekretarza. Serdecznie, szczególnie serdecznie witam radnych Rady Miasta Katowice 7. kadencji samorządu. Ponadto witam panią dyrektor Beatę Kalinowską, Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Witam panią Aldonę Skubiszewską, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach. I witam panią Magdalenę Hofler, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Witam pana doktora Jacka Zibla, dyrektora Muzeum Historii Katowic. Witam panie dyrektorze. Witam pana Jerzego Dolinkiewicza, adiunkta w Muzeum Historii Katowic. Serdecznie witam. Witam pana Pawła Barskiego, komendanta miejskiego policji w Katowicach. Bardzo serdecznie witam panie komendancie. I witam przedstawiciela komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie witam. Witam również pana Macieja Szczawińskiego, redaktora Polskiego Radia Katowice. Również serdecznie witam przewodniczących rad jednostek pomocniczych miasta Katowice. Witam naczelników i pracowników Urzędu Miasta Katowice. Witam wszystkich przedstawicieli mediów. Witam mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam internautów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady sesji są prawomocne. Przypominam, że porządek obrad 59. sesji został Państwu radnym dostarczony przy zawiadomieniach o sesji. Tyle powitań. Na koniec chciałam poprosić Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci świętej pamięci arcybiskupa Szczepana Wesołego, honorowego obywatela miasta Katowice, delegata prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedowania. W punkcie drugim mamy zmiany w porządku obrad. Na podstawie paragrafu 10 ust. 3 regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do statutu Miasta Katowice, prezydent Miasta Katowice wnioskuje o zmianę w porządku obrad polegającą na dopisaniu punktu 12a rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia na terenie Miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, areszcie śledztwem dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Czy pan prezydent wnosi dodatkowe punkty? Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą na dopisaniu punktu 12a, czyli rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia na terenie Miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października. Kto z Państwa jest za zmianą w porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki i karteczki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Mogę stwierdzić, że zmiana została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do realizacji porządku obrad sesji. W punkcie trzecim zapraszam pana prezydenta o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Szanowna pani przewodnicząca, wysoka rado, ekscelencjo księże biskupie, wielebny księże prałacie, drodzy duchowni, magnificencjo panie rektorze, wszyscy zebrani na dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miasta, drodzy mieszkańcy naszego miasta i internauci. Spotykamy się tutaj podczas, jak to co roku bywa, podczas uroczystej sesji Rady Miasta, kiedy obchodzimy nasze urodziny, urodziny całego miasta. W tym roku przypadają 153. I choć może to nie jest okrągła rocznica, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że równie hucznie obchodzona jak te z lat poprzednich. Zarówno okrągłe, jak i inne rocznice nadania praw miejskich naszemu miastu. a za nami kolejny rok dynamicznej zmiany naszego miasta. Rozpoczęliśmy szereg wieloset milionowych inwestycji, które mają za zadanie głównie zwiększyć komfort życia mieszkańcom w naszym mieście. I z jednej strony to duże inwestycje infrastrukturalne, jak budowa basenów, centrów przesiadkowych, jak przebudowa DK81 z drogi krajowej poprawiającej skomunikowanie południa naszego miasta, to ważne przy tym wszystkim jest to, że udaje nam się pozyskiwać środki dodatkowe na realizację właśnie tych inwestycji, co powoduje, że większe znaczenie i większy nacisk możemy kłaść na nieco drobniejsze, ale bardzo istotne inwestycje w naszych dzielnicach. I to właśnie z tej drugiej strony nasze działania są związane z realizacjami w dzielnicach. Czy to poprzez budżet obywatelski, czy akcja dzielnica. Realizujemy infrastrukturę rowerową, zwiększamy dostępność mieszkańców do wypożyczalni rowerów miejskich, ale i również rewitalizujemy skwery i miejsca zieleni w naszym mieście. Dzisiaj rano miałem przyjemność otworzyć kolejny wodny plac zabaw na Załężu. I nie mówię to po to, żeby tą inwestycją wspólną naszą się chwalić, ale przede wszystkim po to, aby zaznaczyć, że akurat ta inwestycja, jak i szereg innych, pochodzi z pomysłu naszej mieszkanki, która 2 lata temu złożyła wniosek w budżecie obywatelskim do tego, aby wybudować taki plac zabaw na Dolinie Trzech Stawów. W ubiegłym roku zainaugurowaliśmy działalność tego wodnego placu zabaw. Ale podjęliśmy również decyzję o tym, aby w ramach już działań stricte naszych miejsc, korzystając z tego pomysłu i tego projektu, zrealizować więcej takich przestrzeni w naszym mieście. Zakończyliśmy realizację w Załężu. W trakcie realizacji jest jeszcze na południu Katowic przy osiedlu Odrodzenia podobna inwestycja. To najlepiej pokazuje, Szanowni Państwo, jak wielką siłą jest włączenie mieszkańców do współzarządzania miasta. Jak wiele dobrych inwestycji, tych drobnych i dużych, możemy wykonać z wykorzystaniem i w porozumieniu z mieszkańcami. I to cieszy, bo daje sygnał na dalsze działania proobywatelskie w naszym mieście. Ale oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie szereg dyskusji, które prowadzimy. Zarówno na kanwie Rady Miasta, i tu chylę głęboko czoła i dziękuję za wsparcie w tych działaniach, ale i również właśnie z mieszkańcami, z radami jednostek pomocniczych, czy też dyskutując w gremiach urzędników Urzędu Miasta o tych realizacjach, które są istotne z punktu widzenia dalszego naszego rozwoju. Cieszę się również z tego, że znajduję w tych dyskusjach konstruktywną krytykę, bo to pozwala zatrzymać się na chwilę, zastanowić i podjąć właściwą decyzję. Taką, która będzie dla większości decyzją akceptowalną. Natomiast dzisiaj również spotykamy się w bardzo ważnej sprawie, a mianowicie, aby dzisiaj wyróżnić najlepszych z najlepszych mieszkańców naszego miasta. Dzisiaj tytułem honorowego obywatela miasta Katowice wyróżnimy wielką postać księdza prałata Władysława Basisty. Człowieka, który jest wybitnym logopedą i homiletykiem, który edukował kilka pokoleń księży w naszym mieście. Ale może to nie jest tak bardzo ważne, choć ważne dla naszego duchowego odczucia naszego miasta i prowadzenia, to ważne jest z punktu widzenia samej działalności charytatywnej, którą przez swoje życie realizuje ksiądz prałat Basista. To on w ciężkich czasach, latach 50. otwierał i rozpoczynał pewne akcje charytatywne dedykowane dla mieszkańców Załęża. wspomagał czy to różnymi środkami żywności, czy wspomagał finansowo te najbardziej potrzebujące rodziny naszej części miasta. Natomiast w ciężkich czasach stanu wojennego dodawał właśnie tej otuchy wolnościowej, otuchy duchowej. Był razem z tymi, którzy protestowali przeciw właśnie zniewoleniu, przeciw komunizmowi. I myślę, że to jest doskonały wspólny mianownik dla drugiej osoby, którą dzisiaj chcemy uhonorować. A tą drugą osobą jest pan Stanisław Płatek, wybitny działacz NSZZ Solidarność, jeden z szefów akcji protestacyjnej na Wujku. W tym czasie, kiedy właśnie na Wujku rozegrały się te tragiczne dla naszego miasta i historii naszego miasta zdarzenia, gdzie od kul ZOMO-wców zginęło 9 górników z Wujka. Wielu zostało rannych, w tym właśnie pan Stanisław. Ale pomimo tego, że po strajku był represjonowany, więziony, nie złożył broni. Walczył dalej. Walczył dalej o wolną, niepodległą Polskę. I dzisiaj dzięki takim ludziom jak pan Stanisław możemy mówić o wolności w naszym kraju, o demokracji. Nie byłoby tego, gdyby nie twardzi górnicy z Wujka, którzy potrafili stanąć w obronie wartości najważniejszych dla nas wszystkich, więc wartości wolności. Myślę, że obydwie postacie dzisiaj, zarówno ksiądz Basista, jak i pan Stanisław Płatek, są naszymi współczesnymi bohaterami. A bardzo nam potrzeba w tym czasie bohaterów. Bohaterów, a więc wzoru godnego do naśladowania dla kolejnych pokoleń. To jest ważne dla tworzenia społeczeństwa, które jest oparte na właśnie takich wartościach. Na poszanowaniu do drugiego człowieka. Na umiejętności wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka. Na działaniach związanych z tworzeniem społeczeństwa i gromadzeniem wokół siebie ludzi, którzy chcą działać i którzy chcą działać na rzecz drugich w naszym mieście. Dziś jeszcze mamy jedno święto, bo dzisiaj będziemy również wyróżniali jako miasto tytułem zasłużony dla miasta Katowice wyjątkowego jubilata. A jest to jubilat 50-letni. Uniwersytet Śląski. Nasza rodzima katowicka, choć w nazwie ma Śląsk, uczelnia. Uczelnia, która kształci elity tego miasta. Która kształci ludzi, którzy później znajdują swoje zatrudnienie w naszym mieście. Znaczna większość urzędników miasta Katowice to urzędnicy, którzy ukończyli Uniwersytet Śląski. Magnificencjo rektorze, dziękujemy bardzo za to, że dalej prowadzony jest jasny i kontynuowany jasny rozwój tej naszej najważniejszej uczelni w mieście. Cieszymy się bardzo, że gdy słuchamy o różnych osiągnięciach naszych naukowców, kadry dydaktycznej, to słyszymy również miasto Katowice. To nie tylko jest promowanie samej uczelni, ale to jest promowanie przede wszystkim miasta Katowice jako miasta akademickiego. A na tym nam bardzo zależy. Bo dzisiaj wszyscy doskonale wiemy, mieszkając w tym mieście, jak ważną rolę mają uczelnie wyższe. Jak ważną rolę tworzą w działaniu dotyczącym przyciągania nowych studentów, a co za tym idzie, mam nadzieję, późniejszych mieszkańców naszego miasta. Bardzo się cieszę z kontynuowania działań związanych z współpracą uczelni wyższej z biznesem. Bo to daje pewien obraz przyszłości dla absolwentów naszego uniwersytetu. To daje możliwość podjęcia pracy w różnych biznesach rozwijających się na obszarze naszego miasta. Myślę, że na zakończenie ważne jest złożenie nam wszystkim życzeń. Bo miasto to przede wszystkim mieszkańcy tego miasta. To my tworzymy to miasto jako ogół społeczeństwa. W tym mieście jest dla wszystkich miejsc. I myślę, że warto tu powiedzieć, że powinniśmy sobie życzyć dalszego, dobrego rozwoju naszego miasta. Rozwoju takiego, aby każdy w tych działaniach Rady Miasta, Prezydenta Miasta, mieszkańców, Rad Jednostek znajdował coś dla siebie. Coś, co zaspokaja nasze potrzeby. Szanowni Państwo, przyszłość naszego miasta zależy głównie od nas samych. Bierzmy to w nasze ręce i działajmy dalej ku dobru ogółu społeczeństwa. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za życzenia, szczególnie i za piękne podsumowanie dzisiejszego dnia. Rozpoczynamy procedowanie punktu 4. Bardzo proszę Pana Macieja Szczawińskiego, redaktora Polskiego Radia Katowice, o wygłoszenie laudacji dla księdza prałata Władysława Basisty. Bardzo proszę.
Wielce Szanowni Państwo, jestem zaszczycony, że będę mógł tę laudację wygłosić. To jest moment ważny dla nas wszystkich. Przy czym trzeba też powiedzieć już na samym wstępie, że postać i dzieło księdza Władysława Basisty to jest zjawisko tak bogate w wydarzenia, w dokonania, w zasługi i w posługi, że wygłaszającego niniejszą laudację można porównać do kogoś, kto staje oto u stóp bardzo potężnej góry, proszę Państwa. Taka skala, takie proporcje i chociaż warunki potencjalnej spinaczki oraz sprzęt są może nie najgorsze, myślę o wszelkich dostępnych opracowaniach i źródłach, to przecież na szczyt wiedzie tutaj przynajmniej kilka ścieżek. A każda ścieżka budzi respekt, każda o niej śmiela. Poza tym, jak wszyscy wiemy, łatwo się potknąć, a w wysokich, zwłaszcza górach, to jest dosyć nieciekawe wydarzenie. Zatem swoją relację z tej biograficznej wspinaczki, z tego biograficznego alpinizmu będę prowadził oczywiście z asekuracją, wybierając taki szlak, który będzie dla mnie osobiście najbezpieczniejszy, a zatem taką zasadę część za całość, pars pro toto, drogi księże, ponieważ każda inna ambitna próba koncentracji na wszystkich istotnych dokonaniach księdza Władysława wymagałaby zaiste co najmniej paru godzin, nie wspominając o zdecydowanie wyższych kompetencjach laudatora. Proszę Państwa, miejsce urodzenia, Niedobczyce, ciekawa miejscowość, chociaż niewielka miejscowość, dzisiaj dzielnica Rybnika, a jeszcze parędziesiąt lat temu osobne miasto z długą historią, z ambicjami i z osiągnięciami. Ciekawe, że w XX wieku głównie sportowymi. O krzepę, o tężyznę fizyczną w Niedobczycach dbano by tak rzec instytucjonalnie. I tam właśnie w roku 1928 przychodzi na świat Władysław Basista. Rodzina wielopokoleniowa, pięcioro dzieci, z którym się rozmawia, z którymi utrzymuje się żywy kontakt, znajduje dla nich czas, zaciekawia światem i co ważne, uczy patriotyzmu. Dzisiaj słowo patriotyzm jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Jest nadwyrężone, jest nadużyte. Wtedy, tak mi się wydaje, było ono czymś bardzo konkretnym. Odnosiło się do przeszłości na wyciągnięcie ręki. Trzeba pamiętać, że to jest słynny ród Basistów, słynna rodzina Basistów. Parędziesiąt lat później Kazimierz Kuc właśnie na wątku dziejów tej familii oprze swój bodaj najlepszy, najwybitniejszy śląski film, czyli Sól Ziemi Czarnej. Ojciec Władysława Józef to jest postać, której życie mogłoby stanowić osobny temat, na osobną książkę, na osobny film. Halerczyk w swoim mundurze, błękitnym mundurze bierze udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Stryj księdza Władysława zakłada pierwsze polskie księgarnie katolickie i to są wszystko sprawy, które się tak łatwo wymawia, wylicza, ale wtedy to wymagało określonej orientacji propolskiej, odwagi uporu, potężnej konsekwencji. Dzieciństwo, czyli wojna, okupacja, powojenna bieda i zdobywana z trudem matura, potem pierwsze poważne decyzje. Ja z ogromnym przejęciem czytałem Zwierzenia księdza, które dotyczą okresu studiów, które potem nastąpiły. To jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najpierw jakże zrozumiałe onieśmielenie młodego człowieka, chłopca właściwie z Niedobczyc, który trafia do Krakowa, no Kraków, tamte teatry, tamte sale koncertowe, tamte zabytki i ta uczelnia, która po prostu i onieśmiela i czyni człowieka znacznie mniejszym i bardziej pokornym niż właściwie powinien być, bo świat należy zdobywać, należy się wspinać na szczyty. No ja tylko powiem, że na przykład na tej uczelni ksiądz Władysław studiuje etykę społeczną. Wykładowca zajęcia Karol Wojtyła, teoria poznania u słynnego profesora Kłusaka i powolne, bardzo powolne, ale uparte pokonywanie kolejnych szczytów duchowych i edukacyjnych. Ksiądz o tym naprawdę fascynująco mówi w pewnym dokumentalnym filmie, który można obejrzeć w internecie. Bogu dzięki, że ci, którzy go nakręcili, zadbali, żeby można było zobaczyć. Ksiądz mówi w sposób porywający, z jednej strony dorzeczność, skromność, powściągliwość, ale jakie to jest wymowne, jakie to jest prawdziwe. No i teraz rok 1954. Bardzo ważny rok, proszę Państwa. Święcenia kapłańskie w Bazylice w Piekarach. To także ważny moment. Tamte lata, niektórzy je jeszcze pamiętają. To jest zwolna dogorywający, ale jeszcze ciągle też istniejący kult jednostki w naszym kraju. Zatem stalinowskie wzorce, stalinowscy funkcjonariusze, tamten świat. No i prześladowania księży. Czas dla podjęcia takiej decyzji, jaką podejmuje ksiądz Władysław, co tu dużo gadać, bardzo trudny. To była decyzja trudna. Ale nie miał najmniejszych wątpliwości. Dla księdza Władysława to był po prostu moment wyruszenia w dalszą drogę. Oczywiście drogę wzwyż. Ja z konieczności, w tak zwanym telegraficznym skrócie i trochę ruchem takiego skoczka szachowego, ogólny zarys tej eskapady chcę przedstawić i to wygląda mniej więcej tak. Studia homiletyczne w Warszawie, fonetyczne w Instytucie Fonetyki w Katowicach pod kierunkiem słynnego księdza Stanisława Wilczewskiego, postać legendarna, bardzo ważna w biografii księdza Władysława. Potem filologia polska i logopedia w Lublinie na UMCS-ie, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Potem lata 1956-62, funkcja prokuratora. Tak, prokuratora, czyli mówiąc bardziej precyzyjnie i trochę bardziej łagodnie, dyrektora po prostu do spraw administracyjnych w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, wykładowcy w Śląskim i Częstochowskim Seminarium Duchownym oraz w Seminarium Ojców Franciszkanów w Katowicach, Panewnikach. Równolegle, w tym samym czasie już udział w bardzo ważnych, istotnych, prestiżowych konferencjach międzynarodowych. To są konferencje logopedów. Paryż, Wiedeń, przypominam, lata 60., tamten czas, to ma swoją wymowę. I teraz przeskakując parę półek skalnych, czy parę grani tej wspinaczki do przodu, rok 2004, papież Jan Paweł II mianuje księdza Basistę prałatem, rok później zostanie kapelanem jego świątobliwości, a za zasługi dla diecezji został mianowany kanonikiem honorowym kapituły metropolitalnej. Sejmik województwa śląskiego obdarzył księdza Basistę złotą odznaką za zasługi dla województwa. Proszę Państwa, homiletyka i logopedia, czyli zbliżamy się do dwóch bardzo istotnych dziedzin w pracy i w dokonaniach księdza Władysława. Przez górą 40 lat, czyli od roku 1960 do 2001, ksiądz prowadzi nieprzerwanie w Śląskim Seminarium zajęcia z fonetyki pastoralnej i z 5-letnią przerwą z homiletyki. I kieruje poradnią logopedyczną, to jest ta poradnia przy ulicy Poniatowskiego w Katowicach. kontynuuje dzieło profesora Wilczewskiego. Gości ze swoimi wykładami, między innymi we Freiburgu, wygłasza kazania w Austrii, w Niemczech, w Szwajcarii, w Rzymie. Jako duszpasterz akademicki w ramach wymiany młodzieży, międzynarodowej wymiany młodzieży, ksiądz Basista właściwie otwiera, no mocno się przyczynia do otwarcia granic dla studentów katowickich uczelni. Prowadza do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach stwierdził, że za sprawą nieustających wysiłków księdza Basisty, jego uporu, jego konsekwencji dla umocnienia porozumień młodzieży Europy stały się realne wizyty młodych muzyków z Niemiec. To kiedyś nie było oczywiste. I staliśmy się przyjaciółmi. Cel wysiłków księdza dla pojednania młodzieży został osiągnięty. Ja zdaję sobie, szanowni państwo, sprawę, że takie oschłe wyliczanie faktów, cała ta naukowa terminologia, to brzmi trochę nominalnie i abstrakcyjnie. Chodzi jednak, jakkolwiek by na to nie patrzeć, o sprawy niesłychanie ważne, właściwie podstawowe, i to zarówno dla funkcjonowania, dla misji samego Kościoła, jak i w ogóle dla naszej ludzkiej komunikacji. Zatem dla każdego z nas, to już zaczyna dotyczyć każdego z nas. Bo to, czemu ksiądz Basista poświęcił całe życie, to jest ten wielki problem. W jaki sposób trafić ze słowem, ale ze słowem natchnionym, słowem żywej nadziei, nienominalnej, nie w cudzysłowie. Takim słowem, które nie potrzebuje żadnych dookreśleń ani przymiotników. Jak trafić do współczesnego człowieka, czyli do kogoś, kto bardzo często jest, co tu dużo mówić, okaleczony, ogłuszony, bardzo wulgarnie interpretowanym racjonalizmem, materializmem. Kogoś, kto jest świadkiem, ale także ofiarą czegoś, co można by nazwać, proszę państwa, awarią języka, chorobą słowa. Żyjemy w czasach chorego słowa, awarii języka. Są wielkie próby ożywienia wiary w język, w to, co się mówi. I to jest tak trudny proces. Niektórym się wydaje, że to jest już niewykonalne, bo nagle przestał język, słowa przestały znaczyć to, co znaczą. Wymknęły się jakoś spod naszej kontroli. Czasem trudno już bardzo im zaufać. I ksiądz Władysław właśnie w takim trudnym materiale pracował cały czas. Pięknie wyraził to w ten sposób. Szata słowna wypowiedzi kaznodziejskiej, ale także wszelkiej innej ważnej wypowiedzi, angażuje całego człowieka i to się uzewnętrznia w autentycznej ekspresji, czyli zgodności między przekonaniami i postawą tego, kto przemawia, a treścią, którą wyraża. To jest, proszę państwa, to, czego jesteśmy dzisiaj świadkami cały czas. Słyszymy piękne słowa, słyszymy coś, co mówi, o czym mówią do nas tak zwane autorytety, coraz mniej ich, jakoś coraz więcej wątpliwości, coraz więcej sceptycyzmu, dystansu. Jak zakopać tę przepaść, jak ten otchłań wypełnić czymś, co pozwoli przejść do drugiego człowieka. I trudno się nie zadumać, czytając takie słowa, jak te, które przytoczyłem. One dotyczą przecież zarówno przepowiadania objawienia, homiletyka, jak i tego, o czym wspomniałem, czyli wszystkich przestrzeni naszego życia, zawodowego, rodzinnego, politycznego. Potrzebna jest wiara. Jest potrzebna wiara, ale także umiejętności. Umiejętności techniczne, bo co z tego, że ktoś głęboko wierzy i oczywiście to jest istotne, że swoim życiem daje przykład, ale wówczas, kiedy przychodzi dać słowo, kiedy należy i przychodzi przyjść do ludzi ze słowem, to nagle natrafia na nieprzekraczalne przeszkody. Mówiąc w największym uproszczeniu, homiletyka po Soborze Watykańskim II stała się czymś innym niż kazania do tej pory. To się stało traktatem teologicznym. Kazanie przyjęło postać homilii i tak trwa do dziś. I trudno przecenić wkład, jaki wniósł ksiądz Basista od początku, towarzyszący owym przemianom, w kaznodziejstwo diecezji katowickiej. Pisze o tym bardzo obszernie, bardzo pięknie ksiądz Leszek Szewczyk w takiej swojej publikacji habilitacyjnej i w artykule Ksiądz Władysław Basista jako wychowawca, homileta i logopeda. Tam cytuję bogatą bibliografię naukową i kaznodziejską księdza Władysława. Trudno przecenić kompetencje księdza Władysława, kolosalną żarliwość, a niektórzy dodają jeszcze za każdym razem, właściwie każdy dodaje, i poczucie humoru księdza, co jest, proszę Państwa, sprawą równie ważną czasami jak talent krasomówczy. Jako specjalista w dziedzinie logopedii pastoralnej, ksiądz pomógł ogromnej liczbie osób świeckich, oczywiście także alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego oraz księży, przezwyciężyć wszystkie artykulacyjne ograniczenia, które bardzo często są powodem potwornych stresów, potwornych cierpień, czyli te wszystkie kłopoty z emisją, jąkanie, seplenienie, fonastenia i tak dalej. To są bariery, które potrafią wykluczyć człowieka ze społecznego życia. I oczywiście są powodem cierpień. W przypadku osób duchownych mogą nawet przeszkodzić w realizacji powołania. Otóż tutaj rola księdza Władysława jest nie do przecenienia, kolosalna. I trudno w tym miejscu, co uczynię z ogromną radością, nie przytoczyć pewnej znanej w katolickim środowisku anegdoty. Ja to cytuję za księdzem profesorem Szewczykiem, która świetnie charakteryzuje basistę nauczyciela. Otóż, proszę Państwa, w ramach ćwiczeń z retoryki jeden ze studentów wygłosił laudację na cześć księdza Władysława Basisty, mówiąc tak: przez wiele lat sumiennej dydaktycznej pracy kolejne pokolenia wprowadzał w arkana sztuki przepowiadania. Był dla nas prorokiem obwieszczającym wolę Bożą, ale był też biczem Bożym dla tych, którzy nie chcieli sumiennie pracować, poświęcając 15 minut dziennie na ćwiczenia fonetyczne. Któż z nas nie pamięta wypowiadanych z przejęciem słów ostrzeżenia przed sądem Bożym, na którym Pan Jezus każdego z nas zapyta, czy ćwiczyłeś, czy kalałeś się czytaniem kazań z kartki? To jest bardzo wymowne, proszę Państwa, właśnie. Kazania z kartki, kazania napisane, przeczytane tylko i wyłącznie. Nie, to ma być żywe słowo, żywa wiara. Tak kształcił swoich wychowanków i podopiecznych ksiądz Władysław Basista. Proszę Państwa, i zbliżając się wirtualnie do wierzchołka góry, o której napomknąłem na wstępie, chociaż dla samego bohatera tej laudacji to jest po prostu świętość. Wierzchołek góry, o której mówię, to jest świętość. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jego kontakcie z tak zwanymi prostymi ludźmi. Bardzo pięknie pan prezydent Marcin Krupa już napomknął o tym. Używam sformułowania prości ludzie, naprawdę świadom, jak bardzo prostacka potrafi to być symplifikacja i słusznie została wielokrotnie obśmiana. Prości ludzie, otóż owi prości ludzie, proszę Państwa, sól ziemi, ludzie często bezbronni wobec polityki, wobec historii, to był świat bardzo dobrze znany księdzu Basiście. On ten świat dobrze znał, on spotykał tych ludzi tutaj, na Załężu, parafia świętego Józefa, między innymi właśnie w miejscu swojego zamieszkania, i rozmawiał z tymi ludźmi, odwiedzał ich, czy to kolęda, czy spotkanie na ulicy, i widział ich niezawinioną często po prostu bezradność, potworne cierpienie. Oni sobie nawet nie zdawali sprawy z tego często, jak bardzo są skrzywdzeni. Czyli widział krzywdę tych ludzi. Nic zatem dziwnego, że w jednym z najbardziej tragicznych momentów naszej śląskiej historii, czyli tuż po masakrze, proszę Państwa, górników strajkujących na kopalni Wujek, to jest bodajże styczeń 1982 roku, czy jeszcze grudzień, górnicy strajkowali przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego, wiadomo jakie ofiary. W tym tragicznym momencie biskup Herbert Bednosz właśnie księdza Władysława Basistę wyznaczył, żeby przemówił do świata pracy w naszej katedrze Chrystusa Króla. Proszę sobie tylko wyobrazić ten moment. Stanąć naprzeciw ludzi, zarówno tych, którzy pracowali na Wujku, jak i nie tylko na Wujku, w tym momencie, i odezwać się do nich w jakiś sposób, który będzie miał jakikolwiek sens, trafił. Jak mówić w ogóle do ludzi, do których władza strzela, których władza zabija? Jak trafić do tego śmiertelnie zranionego świata pracy? po 16 grudnia 1981. Jak się przebić przez taki gniew, często już nienawiść? Kościół do was nie strzelał. Nigdy. Dlatego przyszliście tutaj. Tak ksiądz basista zaczął i proszę księdza, te słowa bardzo wiele osób pamięta do dziś, chociaż wiele lat minęło. Szanowni Państwo, znakomita, wielce zasłużona, jakże barwna, piękna postać ksiądz Władysław Basista, którego ja w tej laudacji oczywiście ograbiłem z bardzo wielu ważnych walorów i osiągnięć, ale żeby je precyzyjnie wyliczyć, trzeba by tu posiedzieć naprawdę jeszcze długo, tak wiele jest tych osiągnięć. Ksiądz Władysław Basista otrzymuje dzisiaj jakże zasłużenie tytuł honorowego obywatela miasta Katowice. Gratulujemy księdzu.
Bardzo dziękuję za przepiękną laudację, a my dokonamy formalności. Procedujemy punkt 5, rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania księdzu prałatowi Władysławowi Basiście tytułu honorowy obywatel miasta Katowice. Państwo radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny numer DS-1347/18. Komisja organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję zatem pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję serdecznie i zapraszam. Zapraszam honorowego obywatela Katowic i proszę o zabranie głosu.
Wszystko jedno.
Tak będzie dobrze. Tak już będzie, tak będzie dobrze. Wielce szanowna pani przewodnicząca, prześwietna Rado miasta Katowic, prześwietne panie i panowie radni, panie prezydencie, wszyscy zebrani tutaj goście, jestem bardzo zaszczycony i uradowany, że właśnie zostałem zaliczony do tych najwybitniejszych, najwspanialszych obywateli miasta Katowic. Niektórzy spośród nich to są moi przyjaciele i serdeczni znajomi. Jednym z nich to jest właśnie już święty Jan Paweł II, który był moim profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem w Krakowie miałem okazję z nim współpracować na różnych odcinkach, a później, kiedy został papieżem, zawsze miałem dostęp do niego i mogłem odprawiać mszę świętą, jeść śniadanie, i zamianował mnie kapelanem, i równocześnie w czasie milenium zaprosił mnie, żebym w Rzymie głosił dla kapłanów w Kolegium Polskim rekolekcje. I do końca właściwie przysyła mi życzenia świąteczne, ostatnie na Boże Narodzenie 2004, bo potem 2005 już żeśmy go pożegnali. Drugim takim bardzo znajomym i przyjacielem, można powiedzieć, to jest właśnie drugi taki obywatel, znajomy tutaj, wybitny reżyser Kazimierz Kuc, z którym się kontaktowałem, jako że on naszej rodzinie zrobił taki film o powstaniach. A Sól Ziemi Czarnej, saga rodu basistów, oczywiście wiele rozmawialiśmy, wiele spraw się nie zgadzałem z nim, ale on zrobił tak swoje. No ale i tak, powiedzmy, jest jak jest. No i następnie potem inny, następny obywatel miasta Katowic to jest arcybiskup Damian Zimoń, który nas łączy to, że byliśmy tą samą wodą ochrzczeni w kościele parafialnym w Niedobczycach. I odtąd ta przyjaźń trwa do dnia dzisiejszego na różnych płaszczyznach. No i oczywiście, że wczoraj pożegnaliśmy mojego przyjaciela, także wielkiego, świętej pamięci już Szczepana Wesołego. Poznałem go w Rzymie w 1965 roku. Była sesja, ostatnia sesja Soboru Watykańskiego II. Znalazłem się w Rzymie i chciałem koniecznie też brać udział w tych obradach Soboru, ale biskup Bertosz mówi: basista, to jest niemożliwe, to tylko dla biskupów, ale idźmy tam do biura prasowego, tam jest Szczepan z Katowic, może. I Szczepan z Katowic postarał się o mnie legitymację. Zostałem akredytowanym dziennikarzem przy Biurze Prasowym Soboru Watykańskiego II i z tą legitymacją mogłem chodzić na wszystkie wykłady, na różnego rodzaju imprezy, które przy Soborze się odbywały. No i potem ta przyjaźń trwała. No, mile wspominam właśnie, kiedy byłem w Rzymie w okresie Bożego Narodzenia, a wiadomo, Szczepana przypada w drugie święto Bożego Narodzenia. I wtedy zaprosił mnie na swoje imieniny. Byliśmy tam w takim bardzo ekskluzywnym gronie, bo była pani ambasador Hanna Suchocka ze swoim mężem, jeszcze tam parę przyjaciół, ksiądz Pisarek, z którym razem byłem, mój profesor tutaj, także z Katowic. To było bardzo mnie spotkanie. Wtedy powiedziałem, no rzeczywiście, rzeczywiście, no ksiądz arcybiskup realizuje swoje nazwisko. Wesoły, zawsze śpiewali wesoły nam dzień i nastał, bo ten okres kolędowy, no i teraz żeśmy jego pożegnali. Bardzo dziękuję, że właśnie tutaj pani przewodnicząca oddała mu hołd. Ja też oczywiście tutaj w tym momencie wspominam go z wielkim wzruszeniem, choć wiem, że zawsze jest wesoło mi z nim, bo wesoły. Tak. Ale chciałbym powiedzieć, jakie kontakty łączą mnie z Katowicami. Mianowicie od dzieciństwa marzyłem o Katowicach. Miałem 10 lat, w 1938 roku. Mój ojciec Halerczyk, zawsze raz w roku w Katowicach tutaj odbywały się spotkania Halerczyków, w tym burżach tutaj, tak. I kiedy wrócił, tak przedtem nie pamiętam, ale 30, miałem 10 lat. Mówił, w Katowice, tam jeżdżą tramwaje, tam są szyny, szyny w mieście. Szyny w mieście w Niedobczycach, szyny były, oczywiście, ale to kolej. Jak to jest możliwe? I mówię, na każdej ulicy kilka jest sklepów. Ja mówię, po co dresem w Niedobczycach jest jeden sklep? I to wystarczy, wszystko tam jest. I chciałem tam koniecznie pojechać, ale w 1939 roku już była wojna, już się nie udało. Ale właśnie w czasie okupacji skończyłem szkołę i nie mogłem się dostać do żadnej szkoły, do gimnazjum, choć tam zdawałem egzaminy do szkoły handlowej i tak dalej. Nie zostałem przyjęty, bo nie mieliśmy tak zwanej Volkslisty. Nie dostaliśmy Volkslisty i bo ojciec mówił po obozie pracy i tak dalej. Wobec tego zostałem skierowany do takiej pracy u rolnika, u Bauera, i tam pracowałem. I wtedy, kiedy dostałem pierwsze pieniądze, wiecie co zrobiłem? Kupiłem sobie bilet pierwszej klasy i przyjechałem do Katowic, mając 15 lat. Żeby zobaczyć te tramwaje i te sklepy. I rzeczywiście pojeździłem tramwajami, ale odkryłem jedną rzecz tutaj naprzeciw teatru. Tam była kawiarnia, która nazywała Oto. Oto. Później się nazywa Kryształowa, ale przedtem Oto. I tam zjadłem bez kartek kawałek tortu i kawę, co potem jeszcze kilka razy powtórzyłem. Ale z Katowicami łączy mnie także jeszcze i to, że kiedy wojna się skończyła, w Niedobczycach było bardzo ciężko z żywnością. Dzieci, młodzież, dzieci głodowały. Wobec tego tutaj, gdzie obecnie jest pomnik powstań śląskich, tam był wielki plac targowy, Szaberplatz. I tam było, wszystko można było dostać, kupić. I ja z Niedobczyc jeździłem z dwoma walizkami tam. Miałem 16 lat, zagrałem, kupowałem różne tutaj te produkty, które woziłem tam w Niedobczycach, oczywiście rozprowadzałem. A na wieczorami z kolei to przyjeżdżałem tutaj do teatru, do Wyspiańskiego i widziałem tę piękną sztukę Nora, Dom Lalki i Svena, Ibsena. A tutaj występował aktor, który zrobił wielką karierę w Polsce i w świecie, Gustaw Holoubek. On tutaj robił swoją karierę i tam go zobaczyłem. Także i tutaj, mając 15-16 lat, zobaczyłem Faust. Bytomia już tutaj przyjeżdżała, opera. Także miałem taką możliwość tutaj zaczerpnąć tej kultury wspaniałej. Ale także już byłem także drużynowym harcerzy, 10. drużyny harcerzy w Niedobczycach imieniem Tadeusza Kościuszki. I w 1948 roku odbywał się tutaj w Parku Kościuszki zlot harcerzy. I wtedy oczywiście my jako drużynowy imienia Tadeusza Kościuszki byliśmy numer 10, to mogliśmy w pierwszym rzędzie maszerować po Tadeusza Kościuszki, plac i tak dalej. To był wielki zaszczyt dla nas, dla harcerzy, ale tutaj też poznałem w czasie tego zlotu harcerzy dwie piękne harcerki. Ach, cudowne, takie szyje pięknie zbudowane, Mieszkamy tutaj na ulicy Sokolskiej w Katowicach. Piękne dziewczyny, byłem zakochany, ale w obu się zakochałem. I to była tragedia, a w międzyczasie zostałem powołany nie do wojska, tylko do kapłaństwa. I nic z tego nie wyszło. A teraz chciałbym wprowadzić, szanownych Państwa, do mojego ogródka. Jako obywatel już Katowic, honorowy, do Was, do mojego ogródka. A mianowicie najpierw chciałbym Wam tutaj pokazać taki papierek. Wiecie, ile ten papierek jest wart? I wiecie, jaka jest moc w tym papierku? Zaraz Wam powiem. To jest papierek, który nosi datę 29 marca 1945. Armia Czerwona wkroczyła do Katowic w styczniu. Horda ogromna, ale tu nie miała możliwości działania. Ale 25 marca wkroczyła do Niedobczyc, a tam mogła hulać, mogła szaleć. I robili straszne rzeczy. I dlatego też ja postarałem się o tę kartkę, o ten papierek. I wiecie, co tu jest napisane? Zaświadczenie. Niniejszym zaświadcza się, że Władysław Wasista należy do narodowości polskiej i zasługuje na uznanie i poparcie ze strony władz Armii Czerwonej. Dajcie sobie sprawę z tego, co mierzy uznanie Armii Czerwonej, która zdobywała Europę? Ja mam tutaj poparcie i mogłem wiele rzeczy zrobić. Uratowała ten papierek wiele istot ludzkich, dlatego że Rosjanie najpierw brali wszystko, co było żywe, mężczyzn do obozów pracy. Wszystko, że to Germańcy brali, wywozili do Związku Radzieckiego i tam ci ludzie ginęli. Niektórzy wrócili, ja mam z niektórymi kontakt, ale wielu zginęło. Ale ten papierek, powiedziałem to, major Apkin, komendant garnizonu Armii Czerwonej. Pokazałem. Tam już wszyscy byli załadowani w te samochody. Ja miałem kilka nazwisk. Mówi, ten to jest Polak, ten to jest Polak, ten to jest Polak. Tutaj major Apkin, Armia Czerwona, miał uznanie. Wypuszczali tych ludzi. Dalej ci żołdacy tam chodzili po Niedobczycach, plądrowali co się dało. Ja z tym chodziłem, bo to miałem w języku rosyjskim i także po polsku. I ci żołdacy także wyższą rangą niż major, on ten miał też jakąś wielką władzę, ten Apkin. Oczywiście oni rezygnowali, usuwali się, także wiele gwałcili tam go. Ja z tym schodziłem tam i wiele do różnych rodzin, do wiele domów, pokazał tu Apkin. Wszyscy się usuwali. Oczywiście to jest papier, który miał ogromne ważenie, uratował wiele ludzi, ale ile kosztował? Wiecie, ile kosztował? Kosztował srebrny zegarek mojego ojca, taki klejnot rodowy, który taki kieszonkowy, tak się otwierał tam na tym, tarczyły różne jeszcze ptaszki takie kolorowe i tak dalej. Za ten zegarek to dostałem. I kiedy ojciec wrócił z obozu pracy po wojnie, pyta się, gdzie zegarek. Nie chciałem wiele powiedzieć, ale w końcu powiedziałem, że dałem. A kiedy mu opowiedziałem tę sprawę, powiedział, dobrze zrobiłeś. Żal mu było tego zegarka, bo to stale, ale dobrze zrobiłeś. Jeszcze z mojego podwórka, to jest to, że byłem duszpasterzem akademickim i koniecznie chciałem tak ze studentami, czy do uczelni katowickich, łamałem te granice tutaj, zjeżdżaliśmy na tak zwany Deutsch Polnisches Jugendwerk. Oczywiście to było zorganizowane Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, bo to finanse były potrzebne, ale udało mi się właśnie wielokroć pojechać za granicę i zawsze wprowadzałem tę grupę katowickich studentów do Parlamentu Europejskiego. Chociaż tam nie należeliśmy. Zawsze tam było przyjęcie, że także tam ci posłowie obiad nam serwowali, wino francuskie oczywiście do obiadu. Ale także i dziennikarze oczywiście, na spokoju, jak nas tam zaczepiali. A mamy trzy pytania. No jakie? No. Co sądzicie? Zwiedziliście Parlament Europejski, Radę Europejską, Komisję? Oczywiście nie miałem takiej możliwości jak pan prezydent, który tam przemawiał. Ja tylko oczywiście mogłem tam uczestniczyć, badać to wszystko i z dziennikarzami mieć do czynienia. Pytam, jakie są wrażenie? Ja mówię, Kiedy przeszedłem przez ten Parlament Europejski, przez Radę i Komisję, wszystko zostało mi przedstawione i taki plan folderów dotrzymałem, stwierdzam, że te wszystkie instytucje europejskie to jest wielki plac budowy. Wielki plac budowy, co się bardzo podobało. Wielki plac budowy demokracji, wielki plac budowy, budowy łączności narodów i budowy solidarności Europy. A drugie pytanie, a co się wam nie podoba w Europie, w tym instytucie? Powiedziałem, nie podoba wam się jedno, w imieniu studentów mówiłem, którzy tam byli naturalnie. Przecież co to jest za marnotrawstwo, nie użyłem tego słowa głupota, ale żeby Parlament Europejski przez jeden miesiąc obradował w Brukseli 700 ludzi i następny miesiąc jadą do Strasburga i tam znowu obradują sekretarki, wszystkie urządzenia jeżdżą tam i tam. Przecież to jest ogromny koszt, czy wy nie macie wyobrażenia i pojęcia? Przecież to trzeba jakoś zreformować, to jest niepoważne. To nam się nie podoba. Studentom tutaj z Katowic. I druga sprawa, zauważamy, że niektóre posunięcia Rady Europejskiej, ale także i Parlamentu, odrywają Europę od korzeni. A sam Exupéry w swojej bajce Mały Książę napisał o tej roślince, o tym kwiatku, że jeśli ma korzeni, to jest miotana przez powietrze, to i tam. I właśnie my się obawiamy, młodzież Katowic, że jeśli Europa będzie się odrywać od korzeni, to się może właśnie rozchwiać. A trzecie pytanie. Co byście uważali, że Rada Europa powinna zrobić? Powiedziałem, powinna przede wszystkim nie sprzedawać broni narodom, gdzie jest walka, gdzie są niepokoje, tam trzeba iść zanieść chleb, a nie broń. Wtedy nie będzie uchodźców, nie będzie problemów tego typu, które się tutaj, które łączą się. I druga sprawa, trzeba pilnować granic. To nie może się stać, żeby ktoś przesunął granicę, jak to było na Ukrainie. I powiedziałem im taki kawał. Mianowicie, prezydent Putin, człowiek wszechstronny, a najbardziej sprawny w sporcie, we wszystkich dziedzinach jest najlepszy. W boksie, w jeździe, to pływanie, wszędzie najlepszy. I oto pewnego razu Putin przez całą godzinę pływa w morzu. Pływa w morzu, i zmęczony położył się na plaży, a tu słońce grzeje, przeszło 30, tak jak u nas było, przeszło 30, pali, pali słońce. Obstawa mówi, no coś trzeba zrobić, trzeba go jakoś ratować, no ale nikt nie ma odwagi, bo prezydentowi niczego nie wolno poradzić, bo on wszystko wie. Ale jeden się zdobył i mówi, panie prezydencie, może podać krem. Mówi, spasiba, spasiba. Krym to ja sobie sam wezmę. Krym to ja sobie sam wezmę. I wziął. A więc ten kawał potem jeszcze w parlamencie krążył parę dni, jak się dowiedziałem. Ale teraz chciałbym oczywiście już ostatnie słowa, jako że zbliżają się wybory parlamentarne do samorządów, ale nie z tego powodu. A chciałbym powiedzieć mianowicie, że jestem zaszczycony ogromnie, że właśnie pan prezydent i pani przewodnicząca i ta rada przyznała mi to kononowe obywatelstwo. Dlatego, że radni i panowie są wszędzie, gdzie się coś dzieje. Są wszędzie, gdzie się coś dzieje. Ale są i tam, gdzie się nic nie dzieje. Po to, żeby się działo. I rzeczywiście się dzieje. Ale także jestem zaszczycony właśnie, że otrzymałem to od państwa, dlatego, że byłem na pewnej wielkiej imprezie, który brał udział, pan prezydent z rodziną i parlamentarzyści, pana Zawadzkiego specjalnie tam widziałem i innych jeszcze. I wtedy na zakończenie tej imprezy organizatorzy wręczyli panu prezydentowi garść ziaren pszenicy i radnym. I wiecie, co oni z tym zrobili? Te ziarnka pszenicy przekazywali wszystkim obecnym. To jest styl! To jest styl tej władzy. I dlatego tak bardzo się cieszę z tego powodu, że właśnie od nich doznałem. Ale oprócz tego jeszcze jedną rzecz muszę przytoczyć. Tutaj ksiądz dziekan Załęża może to poświadczyć. Odwiedzają mnie goście ze Szwajcarii. I przybyli tutaj w zeszłym roku i pokazałem im miasto. Przyszedłem przez miasto, zwiedzili miasto. Między nami powiedziawszy, dalej tego nie będziemy mówić. Szwajcarzy nigdy niczego nie pochwalą. Wszystko, co jest dobre, to jest szwajcarskie. I co jest piękne, to tylko w Szwajcarii. Nigdy więcej, nie? I tu się zdziwiłem, kiedy zobaczyli miasto, komunikację, arterię, centrum kultury. Nawet powiedziałem, że ludzie słabi mogą przez telefon zadzwonić do biblioteki i to im przyniosą książkę do domu. Kiedy wieczorem Katowice, Wurde, ein Mensch, Freund in der Stadt. Katowice stały się miastem przyjaznym dla ludzi i tutaj można żyć jak w Zurychu. Panie prezydencie, co myście zrobili z Katowicami? Szwajcarzy mówią, to jest miasto przyjazne dla ludzi. Tu można żyć jak w Zurychu. Wspaniale. I dlatego się cieszę, że właśnie od was otrzymałem to wyróżnienie. Na koniec prezydent Stanów Zjednoczonych, jak ktoś kończy przemówienia, mówi: God bless America. Ja powiem: niech Pan Bóg błogosławi panu prezydentowi, Radzie Miasta, Katowicom, niech błogosławi Polsce. I jeszcze chciałem na koniec powiedzieć, jak będziecie przejeżdżać ulicą Mikołowską, to popatrzcie na ten kościół Piotra i Pawła i tam jest krzyż na tej wieży. On w słońcu błyszczy, bo jest pozłacany. Wspomnijcie wtedy o honorowym obywatelu Katowic, który ten krzyż ufundował. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Niestety musimy wracać do prozy życia. Kontynuujemy naszą sesję. W punkcie 7 mamy wygłoszenie laudacji dla pana Stanisława Płatka. Zapraszam pana redaktora Macieja Szczawińskiego o wygłoszenie i proszę o wygłoszenie laudacji.
Muszę powiedzieć, że dosyć często mam zaszczyt przed mikrofonem stać i mówić, natomiast ksiądz Władysław Basista jest tak szczerozłotym talentem oratorskim, że właściwie żaden mistrz mowy polskiej występujący po nim nie czułby się specjalnie komfortowo. Ale czeka nas kolejna laudacja, jakże bardzo ważna. Myślę, że to także bardzo ważny, istotny moment w historii Katowic. Proszę Państwa, Za życia stał się autentyczną legendą, a mimo to pozostał bardzo skromnym człowiekiem. Natomiast to, czego ów człowiek był świadkiem, co przeżył w młodości, we wczesnej młodości, chciałbym użyć słów maksymalnie spokojnych i w miarę precyzyjnych, było głębokim zranieniem i głębokim wstrząsem. To brzmi emfatycznie, to brzmi górnolotnie, ale te słowa muszą tutaj paść. Psycholodzy, pisarze, publicyści nazywają coś takiego bardzo często dożywotnią traumą, czyli czymś, co pozostaje w człowieku już do końca życia. Ale co to znaczy do końca życia? Co to znaczy na zawsze? Co to znaczy wstrząs, zranienie? To tak łatwo się mówi. Język, proszę Państwa, i słowa mają bardzo dużo przepięknych opakowań na różne nasze doznania, takie jak ból i zwątpienie. Ale co jest w środku? Jak to nazwać? Jak to teraz wyciągnąć i jak temu uwierzyć? Otóż pan Stanisław Płatek, który otrzyma dzisiaj honorowe obywatelstwo miasta Katowice, jako młodziutki, 20-paroletni człowiek, kiedy kończył technikum górnicze i rozpoczynał swoją pracę w kopalni Wujek w Katowicach, bardzo dobrze znał takie słowa właśnie, trauma, zranienie, ale pewnie ich nie używał, a w każdym razie nieczęsto. Były zbyt górnolotne, były zbyt ogólnikowe, a przede wszystkim one nie znajdowały jakiegoś zakotwiczenia w jego młodym życiu. Wiemy, takie słowa są, ale to mnie nie dotyczy. Rówieśnicy, starsi koledzy z pracy z kopalni Wujek pewnie też w takiej sytuacji by wzruszyli ramionami. Trzeba żyć po prostu, trzeba się dorobić. To był trudny czas, skończyły się lata 70., a na kopalni, wiadomo, nigdy nie było i nie ma lekko. Kto by tam myślał o jakichś traumach i wstrząsach? No, jak to się w życiu najczęściej zdarza, proszę Państwa, rzeczywistość nagle burzy wszystko, co wydawało się, że jest prawie na zawsze. To się rozlatuje jak domek z kart i jeszcze abstrakcyjne, odległe przed chwilą słowa napełniają się nagle bardzo żywą treścią naszego bólu, naszego buntu, naszego życia i, powiedzmy to od razu, także często naszej śmierci. Rocznik 1951, miejsce urodzenia Katowice, technik górnik na Wujku od 73. Nie było źle, tamte czasy, tamto górnictwo, tamte zarobki, proszę Państwa. Gierkowska komuna, pamiętamy dobrze, pewne pokolenie pamiętam, mrugała do młodych ludzi. Dorobicie się szybko, będzie dobrze, będziecie mieli mieszkanie, będziecie mieli talon prędzej czy później. Tylko wiecie, są pewne reguły, są pewne wymagania. Pokolenie Stanisława Płatka dosłownie w ciągu kilku lat przeszło bardzo przyspieszony kurs wiedzy o systemie, w który co innego gada, a głosi, a co innego realizuje w praktyce. I pod koniec dekady nikt już właściwie nie miał złudzeń. Nikt nie miał złudzeń, komu wierzyć i jak ma wyglądać od nowa oblicza tej ziemi. Jak ma wyglądać naprawdę od nowa. Rok 1980. We wrześniu Stanisław Płatek zakłada w kopalni struktury Solidarności, pełni odpowiedzialne funkcje, a ten czas jest coraz bardziej gorący. Wszyscy pamiętamy strajki, porozumienia, prowokacje, no i pamiętne braki w jakimś najbardziej elementarnym zaopatrzeniu. Ludziom puszczają nerwy, nie daje się żyć po prostu. 13 grudnia 81, stan wojenny i natychmiastowy strajk na Wujku. Stanisław Płatek zostaje przewodniczącym Komitetu Strajkowego. 16 grudnia pacyfikacja kopalni, siły milicji i wojska. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło. W wyniku strzałów strzelał pluton specjalny z OMO. 9 górników ginie, 23 zostaje poważnie rannych. Między innymi, jak powiedział też już pan prezydent Marcin Krupa, Stanisław Płatek. Po zatrzymaniu zostaje internowany, potem aresztowany. Wyrok 4 lata pozbawienia wolności, praw publicznych na 3 lata. To był najwyższy wyrok w procesie przywódców strajku, a prokurator żądał znacznie surowszej kary. Płatek zostaje zwolniony w roku 1983, pionowany w sierpniu i nadal współpracuje z podziemną Solidarnością. To jest między innymi dystrybucja niezależnych czasopism. Oczywiście jest cały czas śledzony, inwigilowany. Mają na niego, jak to się mówi, oko. I teraz rzecz niebywała. Już na początku lat 90., po 89 roku, to przecież w tym okresie nawet nie mógł się zbliżać do kopalni. Wszyscy pamiętamy, także my katowiczanie, jak to wyglądało. Pamiętamy ten krzyż, który tam stał. Ten mały krzyż, który był krzyżem, na którym często były kwiaty i były lampki, jakieś świeczki. Tam była kamera, tam wszystko było śledzone. Ktokolwiek się zbliżał, ten był natychmiast albo natychmiast właśnie, albo po chwili. Miał kolegium, był wieziony na lompy, prawda? Trasę autobusu, który przejeżdżał, zmieniono, żeby, broń Boże, ludzie nie patrzyli na ten krzyż, żeby nie widzieli, że tam cały czas jest żywa pamięć, że ktoś się nie boi. Więc teraz, kiedy tylko można było, to jest początek lat 90., to jest właśnie ten niebywały czas dla Stanisława Płatka. On wraca, proszę Państwa, wraca na kopalnię Wujek i będzie tam pracował jeszcze kilkanaście lat, aż do momentu, kiedy przejdzie na emeryturę. Proszę wybaczyć, Szanowni Państwo, Panie Stanisławie, Szanowny, proszę wybaczyć ten taki bardzo pobieżny i blado brzmiący rys biograficzny, ale przywołałem zaledwie parę najważniejszych faktów. O każdym z tych faktów można by napisać książkę. Dla mnie szczególnie znamienny jest ten powrót na Wujek Pana, po tym wszystkim, co się wydarzyło. W Pana życiu, w naszym życiu, w naszej historii wspólnej, ja w tym dostrzegam jakiś bardzo symboliczny sens i wymiar. Mówiłem przed chwilą o zranieniu, o wstrząsie, o tej traumie. Zawalił się wtedy oczywiście, proszę Państwa, w tym 81 roku jakiś elementarny porządek. Tu nie chodzi o porządek systemu. Nie mieliśmy złudzeń co do tego systemu, bo to był system, który po raz kolejny strzelał do ludzi, który zabijał ludzi. To była prywatna katastrofa młodego człowieka Stanisława Płatka. Katastrofa 30-letniego człowieka, któremu zamordowano kolegów i w którym mordowano nadzieję. To była nadzieja na jakąś podstawową, elementarną sprawiedliwość i na jakąkolwiek przyszłość dającą się pomyśleć. My o tym dzisiaj myślimy, proszę Państwa, bardzo często obrazami. Podsuwa nam te obrazy literatura. Tragedia na Wujku ma swoją literaturę, podsuwa film, radiowe słuchowisko, czasami pieśni. A zatem mityzujemy to, co się stało, bo chcemy dostrzec w tym jakiś elementarny wymiar uniwersalny, sens tych wydarzeń. Więc staramy się na to patrzeć poprzez obrazy. Ale ja myślę o tym konkretnym, pojedynczym Stanisławie Płatku, któremu wtedy w jednej chwili usuwał się spod nóg cały świat i który widział, bo to tak znowu pięknie brzmi, takie słowa, usuwa się świat. On widział swoich zabitych kolegów, on widział swoich poranionych kolegów, on widział, jak po prostu są bici pałkami sanitariusze, którzy opatrują rannych. To są rzeczy, których nie można zapomnieć, to trzeba ponieść dalej w życie i trzeba z tym żyć. Przyszło mu także doświadczyć jeszcze jednej rzeczy, mianowicie jak gorzko, jak drwiąco, jak szyderczo brzmi czasami słowo sprawiedliwość. Jak to brzmi szyderczo. I po takich doświadczeniach życie na pewno musiało być już inne, musiało się pojawić coś, co jest nowym pojmowaniem sensu życia, celu życia. Takie dylematy zaprzątają umysły myślicieli, proszę Państwa, jakichś wybitnych filozofów, ale tutaj one zostały sprowadzone do bardzo prostego pytania. Uciekać od tego? Starać się zapomnieć o tym, co przeżyłem na Wujku? A może wręcz przeciwnie? A może wrócić? I Stanisław Płatek wraca. My wszyscy znamy ten życiorys, który jasno pokazuje, że on nie hamletyzował. Ani przez moment się nie wahał, wybierając właśnie powrót. Wiemy, nigdy nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, tak się mówi. Mówi tak filozof. Ale Płatek musiał znaleźć jakiś nowy sens, nowy wymiar swojej obecności w tym miejscu, właśnie na Wujku. Więc najpierw, o czym wspomniałem, zaangażowanie. Zaraz po wyjściu z więzienia w prasę podziemnej Solidarności, ten kolportaż prasy nielegalnej, za to groziły określone konsekwencje. Potem w materialną pomoc dla rodzin. Bo te rodziny zostały i trzeba było zadbać zarówno o to, żeby one miały z czego żyć, trzeba było zadbać o miejsce spoczynku tych górników. No i czujność, żeby chronić faktyczny przebieg wydarzeń przed manipulacją, przed zawłaszczeniem. Godne w końcu upamiętnienie tej historii, żeby o tym pamiętać. Bo pamięć wymaga pomocy. To nie jest tak, że w sposób spontaniczny pamiętamy, bo życie ma swoje reguły, przynosi nowe troski, nowe wydarzenia. a zatem jakiś symbol tego wszystkiego, żeby to zakotwiczyć w pamięci. Czyli ten potężny, monumentalny, stalowy krzyż, proszę Państwa. Zapewne jakże to jest symboliczne, że ten krzyż stalowy, potężny, złączono z drewnianym krzyżem, który był krzyżem na ołtarzu, takim ołtarzu, który tam był na terenie kopalni, przy którym górnicy się modlili w czasie strajku i przed tą zbrodnią, której dokonano. Więc ten drewniany krzyż i ten stalowy krzyż, pomnik, rok 1991, on stanął bardzo szybko. Kilka miesięcy wcześniej Społeczny Komitet Budowy Pomnika ku Czci Górników Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach poległy 16 grudnia 1981 roku. Mówię to na jednym oddechu, bo tak brzmi oficjalna nazwa. Otóż ten komitet powołał nowy zarząd i na czele owego komitetu, który się potem przekształci w Społeczny Komitet Pamięci Górników Kopalni Wujek, stanął bohater tej laudacji, którą wygłaszam. Proszę Państwa, Stanisław Płatek jest dzisiaj nie tylko pamiętnym przywódcą historycznego strajku. Jest przede wszystkim strażnikiem pamięci. Pamięci o tym, czego był uczestnikiem i czego był świadkiem. Ta misja szybko wypełniła całe jego życie i dzisiaj jest już nie tylko jakimś bardzo absorbującym zajęciem, ale jest jego losem. Losem, od którego nie może być już żadnego odwrotu. Tę drogę znaczą dziesiątki, o ile nie setki już spotkań, wystąpień, kontakty ze wszystkimi środowiskami, ze wszystkimi pokoleniami. Od małych dzieci, po studentów, po ludzi starszych. Pan Stanisław przejawia troskę o prawdę na temat wydarzeń na Wujku, a nie ma właściwie osoby bardziej wiarygodnej, która by tę prawdę mogła udostępnić. No i czujność, żeby, powtarzam, nikt tej prawdy nigdy nie zawłaszczył, nie zafałszował. Proszę Państwa, Panie Stanisławie, tytuł honorowego obywatela miasta Katowice to jest zaszczyt, na który Pan zasłużył całym swoim dzielnym życiem. Znany jest powszechnie Pana dystans, wręcz niechęć do takich słów luchrowanych, słów pióropuszy, przesadnych. Ja mówiłem o tym na początku. Znana też jest Pańska powściągliwość, rzeczowość. Ale nie mam, podobnie jak chyba wszyscy tutaj na tej sali, najmniejszych wątpliwości, że to właśnie do takich jak Pan, Panie Stanisławie, odnoszą się te słynne słowa, które każdy z nas sobie będzie mógł dopowiadać teraz. A one brzmią tak. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów i tchórzy. Czuwaj, bądź wierny, idź. Słowa Herberta, myślę, że bardzo stosowne. Stanisław Płatek, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tą podniosłą laudację, a my przystępujemy do formalności. W punkcie 8 mamy rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania panu Stanisławowi Płatkowi tytułu honorowy obywatel miasta Katowice. Państwo radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny numer DS-1348/18. Komisja organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki z karteczką. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję serdecznie.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Jest to dla mnie niezmiernie wielki zaszczyt być uhonorowanym tak zaszczytnym wyróżnieniem honorowego obywatela miasta Katowice, miasta, w którym się urodziłem. Piękne słowa, na pewno nie będę mówił tak długo jak ksiądz kanonik. Piękne słowa laudatora praktycznie oddają wszystko. Tylko jest dużo lukru, panie redaktorze, dużo lukru. A ja jestem prosty, normalny człowiek i też będę mówił prosto. Za wszystkie decyzje, za które w tej chwili Rada mnie uhonorowała, były przeze mnie, uważam, decyzjami właściwymi. W odpowiednim momencie stanąłem po tej stronie, gdzie powinienem być. Nie po tej stronie, gdzie byli przeciwnicy. Opowiedziałem się w obronie wolności, ludzkiej wolności, godności pracowniczej, bo strajk przecież o takie godności się upominał, o uwolnienie naszego przewodniczącego Jana Ludwiczaka. To najważniejsze, to, że mnie w tej chwili obarczacie taką nazwą bohater, która mnie przytłacza, ja takim bohaterem nie czuję. Uważam, że to, co później podjąłem po wyjściu na wolność, po okresie pracy w podziemnej Solidarności, jest niczym innym jak spłacaniem długu w stosunku do tych, którzy za murem kopalnianym pozostawili największą wartość, wartość własnego życia. Mnie się udało i dzięki temu, że mnie się udało, jestem teraz tu wśród Was i odbieram ten honorowy, zaszczytny tytuł z wielkim szacunkiem i uznaniem. Jest to dla mnie największe wyróżnienie, jakiego mogłem doczekać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za te słowa pełne skromności, ale myślę, że my wiemy swoje. Przechodzimy do punktu 10. Jest to wygłoszenie laudacji dla Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo proszę o wygłoszenie tej laudacji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, pana Marka Chmielińskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Laudacja. Pierwotnym zaczynem utworzenia Szkoły Wyższej na Górnym Śląsku była inicjatywa księdza biskupa Stanisława Adamskiego oraz posła Wojciecha Sosińskiego z 1921 roku, którą udało się zrealizować w 1928 roku powstaniem w Katowicach Instytutu Pedagogicznego, który kształcił nauczycieli szkół powszechnych i średnich. Druga wojna światowa przerwała rozwój Instytutu, ale już w 1945 roku podejmowano działania jego reaktywacji. Zawiązał się wtedy Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a efektem jego pracy był memoriał w sprawie założenia Uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim. W 1950 roku w miejsce Instytutu Pedagogicznego powstała Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z kilkoma humanistycznymi kierunkami, a rektorem uczelni został profesor Józef Pieter. W 1962 roku powołano filię Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach z wydziałami matematyki, chemii, fizyki oraz prawa. Stanowisko prorektora pełnił profesor Kazimierz Popiołek. 1968 roku dojrzała koncepcja połączenia dwóch katowickich uczelni, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak 8 czerwca powstał Uniwersytet Śląski w Katowicach jako 9. uniwersytet w Polsce. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Alma Mater Silesiensis miała miejsce 1 października 1968 roku w hali parkowej w Katowicach. Uczelnia zaczynała kształcenie na 4 wydziałach, a liczba studentów na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych nie przekraczała 6 tysięcy. Pierwszym rektorem Uniwersytetu Śląskiego został profesor Kazimierz Popiołek. Po nim to stanowisko sprawowali profesorowie Henryk Rechowicz, Sędzimir Klimaszewski, August Hełkowski, Maksymilian Pazdan, Tadeusz Sławek, Janusz Janeczek i Wiesław Banyś. Obecnie to zaszczytne stanowisko piastuje jego magnificencja, profesor doktor habilitowany Andrzej Kowalczyk. Siedzibą uczelni i większości jednostek dydaktycznych są Katowice. W latach 1973-2005 nastąpił wzmożony rozwój uniwersytetu. Utworzono kolejne wydziały filologiczne, nauk społecznych, biologii, ochrony środowiska, nauk o ziemi, pedagogiki i psychologii, radia i telewizji, teologiczny, artystyczny oraz etnologii i nauk o edukacji. Dzisiejszy Uniwersytet Śląski to autentyczna szkoła wyższa, kształcąca prawie 26 tysięcy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Corocznie mury uczelni opuszcza tysiące absolwentów, ambasadorów Uniwersytetu i Katowic, tak w kraju, jak i na świecie. W strukturach uczelni działają międzywydziałowe i ogólnouczelniane jednostki naukowo-dydaktyczne oraz edukacyjne, zatrudniając blisko 3400 pracowników, w tym 2000 nauczycieli akademickich, wśród których 235 jest profesorami. Wspomagające organizacyjnie dzieci, młodzież, studentów i oczywiście seniorów, prowadząc Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uniwersytet posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz przyznawania najwyższej godności akademickiej tytułu doktora honoris causa. Urząd Miasta Katowice oraz jednostki organizacyjne miasta od wielu lat współpracują z Uniwersytetem Śląskim na wielu płaszczyznach w zakresie swoich kompetencji, m.in. w pracach lokalnej grupy wsparcia na potrzeby realizacji projektu Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODUS, realizowanego w ramach programu URBACT II, utworzenia koncepcji merytorycznej powstającej w Katowicach Centrum Nauki, czy w realizacji przez miasto Katowice międzynarodowego projektu World City 2017-2018. Przykładem dobrej współpracy jest też wspólne uczestnictwo w stowarzyszeniu Pro Silesia. Z kolei Wydział Obsługi Inwestorów współpracuje z uczelnią również w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i internacjonalizacji firm, startupów. Wydział Polityki Społecznej oferuje studentom praktyki w domach dziecka i miejskim ośrodku pomocy społecznej w Katowicach oraz udziela pomocy przy pracach licencjackich, magisterskich i doktoratach. Obszar współpracy badawczej, projektowej oraz promocyjnej to m.in. zrealizowany przez Urząd Miasta w partnerstwie z Uniwersytetem projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Współdziałanie Urzędu Miasta z uczelnią rozwija się również w ochronie i kształtowaniu środowiska, co skutkowało wykonaniem mapy ochrony przyrody i krajobrazu katowickiego obszaru metropolitalnego, inwentaryzacji przyrodniczej rezerwatu Bochojec w zakresie przestrzennego rozmieszczenia gatunków objętych ochroną prawną, ewidencji pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta. Warto zaznaczyć, że działania te są efektem konsultacji oraz wykonania różnorodnej dokumentacji przyrodniczej, na przykład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Szopienice Borki. Rok 2018, jubileuszowy, 50. urodzin Uniwersytetu Śląskiego, czyli Półwiesza, jest wyjątkową okazją do podsumowania niezliczonych dokonań, które służyły miastu i jego mieszkańcom. To niepowtarzalna okazja uhonorowania Alma Mater Silesiensis z wyróżnieniem za zasługi dla miasta Katowice. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Przechodzimy do formalności z tym związanych. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta Katowice. Państwo radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny numer DS-1349/18. Komisja organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy do projektu uchwały mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki z karteczką. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zapraszam jego majestatu.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, dostojni goście, wielce Szanowni Państwo. To zaszczytne wyróżnienie dla Uniwersytetu Śląskiego przypada w 153. rocznicę utworzenia miasta Katowice i 50. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Śląskiego. To bardzo ważne, że tak właśnie zbiegają się te daty. Co prawda, Uniwersytet Śląski to zaledwie 1/3 życia miasta Katowice, ale 1/3 jakże intensywnego okresu w rozwoju miasta i w rozwoju naszej uczelni. Proszę Państwa, 50. rok jubileuszowy uświetniliśmy szeregiem wydarzeń bardzo ważnych i znaczących, myślę, nie tylko dla uczelni, ale także w życiu miasta. Rozpoczęło się uroczystą inauguracją roku akademickiego, 50. roku akademickiego w sali NOS w Katowicach. Potem były różne wydarzenia typu konferencje, koncerty, seminaria, wystawy okolicznościowe. Następnie był koncert urodzinowy w dniu 9 czerwca tego roku, dedykowany przez pana prezydenta miasta Katowice Marcina, doktora Marcina Krupę i mieszkańców miasta Uniwersytetowi Śląskiemu, koncert urodzinowy. No i wreszcie, proszę państwa, dzisiejsza sesja, jakże uroczysta i dla nas miła, która właściwie zwieńcza okres i świętowania jubileuszowego 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Więc to, szanowni państwo, za te wyróżnienia, czyli zasłużony dla miasta Katowice, za dedykowany koncert i dzisiejszy urodzinowy, dzisiejszą sesję, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Proszę państwa, przy okazji tych jakże licznych wydarzeń urodzinowych mieliśmy możliwość jednokrotnie i sposobność mówić o roli Uniwersytetu, o kulturotwórczej i cywilizacyjnej wręcz roli Uniwersytetu Śląskiego w życiu miasta i regionu. Nie czas i miejsce bym dzisiaj o tym mówił. Myślę, że wielu z państwa miało sposobność w tych niektórych przynajmniej wydarzeniach uczestniczyć. Zresztą bardzo pięknie mówił o tej roli pan prezydent w swoim wstępnym wystąpieniu, jak również pan wiceprzewodniczący wygłoszonej laudacji, której przed chwilą wysłuchaliśmy. Chciałbym jednak powiedzieć, proszę państwa, że to, że miasto Katowice zmienia tak swoje oblicze, że stało się właściwie już zagłębień intelektualnym, możemy powiedzieć, że rozkwita tu życie kulturalne, życie muzyczne, kwitnie turystyka biznesowa, są liczne konferencje międzynarodowe, seminaria, także przy naszym udziale. To, proszę państwa, jest także zasługą obecności i aktywności Uniwersytetu Śląskiego, zasługą naszych profesorów, naszych studentów i jakże licznej rzeszy naszych absolwentów. Ponad 250 tysięcy absolwentów. Jest to liczba prawdopodobnie porównywalna z liczbą mieszkańców miasta Katowice. Wśród tych absolwentów nie brakuje prawdopodobnie i pracowników, i radnych miasta Urzędu Miasta Katowice i radnych miasta Katowice. Wielu działaczy samorządowych, liczna rzesza nauczycieli przecież, którzy pracują w mieście i w regionie. To są także politycy, to są parlamentarzyści, ministrowie, ludzie biznesu funkcjonujący w Polsce i w całym świecie. Chciałbym dodać, że uniwersytet na stałe wrósł w miasto Katowice także poprzez taki wizerunek i swoje obiekty bardzo jakże charakterystyczne dla miasta i rozpoznawalne. Jest to Biblioteka Akademicka Cyniga, jest to budynek Wydziału Prawa i Administracji, jest to ulica Bankowa, deptak ulicy Bankowej dzięki decyzji władz miasta utworzony swego czasu. Jest to świeżo wybudowany i oddany do użytku budynek Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Wszystkie te obiekty, wizerunek uniwersytetu, proszę państwa, i to, że uniwersytet tak właśnie wygląda i tak jest postrzegany, to jest także ogromna zasługa władz miasta i jego mieszkańców, obecnych władz i tych władz w przeszłości, które rozwój tego uniwersytetu wspierały. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękujemy na ręce obecnych władz, ale podziękowania kierujemy również do państwa poprzedników. Szanowni państwo, wypadałoby, wchodząc w drugie 50-lecie, powiedzieć słów kilka o przyszłości, by nie zabierać państwu już czasu. Chcę powiedzieć tak, że mamy ambicje być uczelnią mocną, w czołówce uczelni w polskich i uczelnią rozpoznawalną przynajmniej w Europie. Byliśmy powołani, co słyszeliśmy w laudacji, jako 9 z kolei uniwersytet w Polsce. Jeśli chodzi o pozycję rankingową, ona może nie jest tak miarodajna, różne są rankingi, mamy różne zastrzeżenia, ale jesteśmy 6-7 uczelnią wśród uniwersytetów, więc jest pewne przyspieszenie, muszę powiedzieć. I proszę państwa, jest to naszą ambicją, by tę pozycję wzmacniać. Ale jest niejako regułą, prawdą dość oczywistą, która szczególnie wybrzmiewa ostatnio na różnych konferencjach uczelni. Mianowicie, by uczelnia była mocna w Europie, w świecie, musi być mocną uczelnią w swoim kraju. I żeby była mocna w swoim kraju, musi mieć mocną pozycję w regionie. By była mocną, miała mocną pozycję w regionie, musi mieć bardzo mocną pozycję w swoim mieście i musi mieć wsparcie swojego miasta. Ksiądz prałat przywołał Zurych, miasto świetnie zorganizowane. Chcę powiedzieć, że tam jest jedna z najlepszych uczelni europejskich poza Cambridge, Oxford i jest klasyfikowana w czołówce uczelni w światowych rankingach. Ale ta uczelnia, Politechnika w Zurychu, właśnie ma niesamowite wsparcie, znajduje w tym mieście i w regionie, we władzach miasta i w biznesie. Szanowni Państwo, my mając swoje plany na przyszłość, plany rozwojowe, mamy strategię, którą dopracowujemy w powiązaniu teraz z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Musimy się rozwijać. Mamy wiele, zrobiliśmy razem, mamy jeszcze potrzeby. Niewątpliwie i ten plan sformułowaliśmy. Niewątpliwie potrzebujemy obiektów dla Wydziału Biologii i dla Instytutu Chemii. W tej chwili to są frontowe dyscypliny nauki, można powiedzieć. Trudno, ponieważ uprawiamy je głównie w Uniwersytecie Śląskim. Trudno sobie wyobrazić Śląsk, miasto Katowice bez mocnych tych dyscyplin. Otwarcie i u władz miasta, i u mieszkańców miasta, i regionu, u naszych polityków, przedstawicieli zabiegamy i będziemy zabiegali o to Państwa prosimy, pamiętając o tej współpracy i deklarując, chcę powiedzieć wyraźnie, jednoznacznie, że deklarujemy chęć dalszej współpracy z miastem Katowice, siedzibą naszego uniwersytetu, bo ta współpraca jak dotychczas była bardzo nam potrzebna i owocna. Jeszcze raz za nią bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że na tej sesji specjalnej z zaszczytnym tytułem honorowego miasta zostały odznaczone tak znakomite postacie. Ksiądz prałat Władysław Basista, pan Stanisław Płatek. Usłyszeliśmy znakomite biografie, tutaj znakomite kartki życiorysów. Chcę powiedzieć, że w moim odczuciu dwie postaci łączy jedno. Potrzeba działania dla dobra wspólnego. Za to bardzo serdecznie panom dziękujemy i gratulujemy, laureatom gratulujemy tego znakomitego wyróżnienia. Kończąc, w imieniu własnym, ale także kolegów, przedstawicieli zarządu, ścisłego zarządu Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu, obecnych tu na sali, nieobecnych, chcę bardzo serdecznie podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. Dla nas to szczególna okoliczność i zaszczyt, że możemy odbierać to wyróżnienie w imieniu i naszym własnym, ale w imieniu poprzednich władz Uniwersytetu Śląskiego i całej społeczności Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję za słowo pana rektora. Myślę, że Uniwersytet Śląski zawsze będzie głęboko w naszych sercach. Przystępujemy, ostatnie, końcowe punkty dzisiejszej sesji, punkt 12a, rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018. Państwo radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny numer DS-1352/18. Żadna z komisji Rady Miasta Katowice nie opiniowała projektu uchwały. Projekt uchwały był zamieszczony na platformie konsultacji społecznych. W ich wyniku nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywną opinię wydała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Czy ze strony państwa radnych są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki z karteczką. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Komunikaty. Pierwszy komunikat: uprzejmie przypominam Państwu radnym o obowiązku złożenia ostatnich oświadczeń majątkowych tej kadencji w Biurze Rady Miasta w dniu 17 września. Przed sesją zostały Państwu radnym rozdane zestawienia diet niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Szczegóły zostały Państwu radnym przekazane przed sesją 26 lipca. Komunikat ze wzorem oświadczeń znajduje się również w naszym programie e-sesji. Drugi komunikat: w dniu 5 września pan radny Jacek Piwowarczuk pisemnie poinformował o rezygnacji z dalszego członkostwa w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Katowice. I trzeci komunikat, myślę, że najważniejszy, ponieważ jest to sesja urodzinowa. Zapraszam na urodzinowy tort do sali obok i na poczęstunek. Przechodzę szybciutko do punktu 14. Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam obrady 59. uroczystej sesji Rady Miasta Katowice 7. kadencji samorządu. Serdecznie wszystkim gościom, wszystkim odznaczonym, Państwu radnym dziękuję. Zapraszam na tort.